Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Prawdziwa wiara otwiera serca na bliźniego i na potrzebujących, mówił Franciszek na Anioł Pański. Ojciec Święty upomniał się o ochronę życia i godności ofiar konfliktów zbrojnych. Rzesze pielgrzymów przybywają w tych dniach nie tylko na Jasną Górę. W Stanach Zjednoczonych odbyła się największa pielgrzymka polonijna do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Witam Państwa 11 sierpnia i zapraszam na serwis informacyjny. Życie wiary nie jest czymś statycznym, ale dynamicznym. Jest to ciągła podróż zmierzająca ku coraz to nowym etapom, które sam Bóg wskazuje nam dzień po dniu. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, przypomniał o konieczności nieustannej czujności, by dostrzec przyjście Boga w naszym życiu.
Jesteśmy zaproszeni do przeżywania wiary autentycznej i dojrzałej, zdolnej oświecić wiele nocy życia. Wszyscy doświadczyliśmy nocy duchowej. Pochodnia wiary wymaga nieustannego podsycania poprzez osobiste spotkanie z Jezusem na modlitwie i słuchaniu Jego słowa. Ta lampa została nam powierzona dla dobra wszystkich. Zatem nikt nie może wewnętrznie wycofać się w pewność własnego zbawienia, nie interesując się innymi. Prawdziwa wiara otwiera nasze serca na bliźniego i pobudza nas do konkretnej jedności z naszymi braćmi, zwłaszcza potrzebującymi.
Franciszek przypomniał, że życie jest drogą do wieczności. Jesteśmy zatem wezwani do tego, aby wszystkie talenty przyniosły owoce. W tej perspektywie każda chwila staje się cenna, podkreślił papież. Dlatego trzeba żyć i działać na tej ziemi, mając w sercu tęsknotę za niebem.
Nie możemy tak naprawdę zrozumieć, na czym polega najdoskonalsza radość, ale Jezus pozwala nam to wyczuć przez porównanie z Panem, który wracając widzi, że Jego słudzy wciąż czuwają. Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. W ten sposób objawia się wieczna radość nieba. Sytuacja się odwróci i to już nie słudzy, czyli my będziemy służyli Bogu, ale sam Bóg będzie nam usługiwał. Myśl o ostatecznym spotkaniu z Ojcem bogatym w miłosierdzie napełnia nas nadzieją i pobudza do ciągłego starania o nasze uświęcenie oraz do budowania świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego.
Ojciec Święty przypomniał o przypadającej jutro 70. rocznicy podpisania konwencji genewskich. Wskazał na wagę tych międzynarodowych narzędzi prawnych, które zobowiązują do ograniczenia użycia siły i mają na celu ochronę ludności cywilnej i jeńców w czasie wojny.
Niech ta rocznica sprawi, że państwa będą jeszcze bardziej świadome niezbędnej konieczności ochrony życia i godności ofiar konfliktów zbrojnych. Wszyscy mają obowiązek przestrzegania ograniczeń nałożonych przez międzynarodowe prawo humanitarne, chroniąc bezbronnych mieszkańców i struktury cywilne, zwłaszcza szpitale, szkoły, miejsca kultu, obozy dla uchodźców. Nie zapominajmy, że wojna i terroryzm są zawsze poważną stratą dla całej ludzkości.
Pięć lat temu islamscy dżihadyści podbili chrześcijańskie miasta na równinie Niniwy i w ciągu jednej nocy wygnali z nich wszystkich wyznawców Chrystusa. Sytuacja w tym regionie powoli się stabilizuje, jednak straty kościelne są ogromne. Wielu Irakijczyków wciąż obawia się wracać do swych domów i nie wierzy w sensowność ich odbudowy. Szacuje się, że z 1,5 miliona chrześcijan przed amerykańską interwencją w 2003 roku dziś pozostało ich w Iraku zaledwie 250 tysięcy. Chaldejski arcybiskup Irbilu, arcybiskup Bashar Warda, wierzy, że do zmiany tej sytuacji przyczyni się planowana w przyszłym roku wizyta Franciszka.
Szybciej niż Mosul z wojennej pożogi podnosi się Karakosz, gdzie powróciło wiele chrześcijańskich rodzin, odbudowuje się domy i kościoły, a swoją działalność wznowiły katolickie szkoły i przedszkola. Wojna się niby skończyła, jednak ludzie z trudem odnajdują pokój. To, co przeszli ze strony bojowników tzw. państwa islamskiego, mocno naznaczyło ich serca i nauczyło ich nieufności, mówi iracka dominikanka, która wraz ze współsiostrami została wygnana wówczas z klasztoru, który islamiści zrównali z ziemią. Siostra Sylwia Batras wskazuje, że sytuacja na równinie Niniwy wciąż jest bardzo trudna. Brakuje prądu i wody, ludzie nie mają pracy, szerzy się bieda. W Karakosz, gdzie wróciło kilka wspólnot zakonnych i aż 25 kapłanów, Kościół stara się odpowiadać nie tylko na materialne potrzeby mieszkańców, ale niesie im też wsparcie duchowe i psychologiczne.
W Stanach Zjednoczonych szybko rośnie liczba księży urodzonych w Afryce, a od ponad 50 lat dramatycznie spada liczba rdzennych Amerykanów wstępujących w szeregi duchowieństwa. Teraz Afrykańczycy robią to, co ich europejscy i północnoamerykańscy bracia przez kilka ostatnich stuleci. Niosą Słowo Boże za ocean i każdego dnia stają się w coraz większym stopniu ważną częścią struktury Kościoła katolickiego w USA.
Nikt oficjalnie nie śledzi, ilu afrykańskich księży pracuje w Ameryce, ale ksiądz M. Martins z Nigerii, który od 2013 roku był prezesem Afrykańskiej Konferencji do Spraw Duchowieństwa i Religii Katolickiej w Stanach Zjednoczonych, mówi, że organizacja liczyła w tym czasie około 300 kapłanów, a około 80% z nich stanowili jego rodacy. Szacuje, że w kraju było około 700 afrykańskich księży i uważa, że liczba ta jest dziś znacznie wyższa. Gdyby nas tu nie było, nie byłoby mszy niedzielnej w wielu parafiach, mówi ksiądz Patrick Adeyo z Nigerii. Jego zdaniem afrykańscy księża otrzymali wielki kredyt zaufania od świeckich, mają reputację bardziej oddanych i otwartych, a także bardziej dostępnych, nawet w dni wolne. Zdaniem księdza Boba Bonnota najważniejsze jednak jest to, że jesteśmy uniwersalnym kościołem i częścią jednej rodziny ludzkiej. Wiara katolicka w Afryce eksploduje, a seminaria są wypełnione. Myślę, że to błogosławieństwo dla katolików amerykańskich, że mogą tego doświadczyć i ubogacić się obecnością kapłanów urodzonych w krajach kwitnącego kościoła, dodaje.
Niedawne przejście cyklonu, susza niszcząca uprawy i kryzys polityczny to trzy czynniki, które stawiają mieszkańców Zimbabwe w obliczu niebezpieczeństwa głodu. Na miejscu w porozumieniu z lokalnym kościołem działają instytucje humanitarne.
Kościół w Zimbabwe jest aktywny na wielu poziomach. Współpracuje z liderami innych wyznań, negocjuje z rządem i wywiera wpływ na wspólnotę międzynarodową, aby zaradzić kryzysowi, w jakim znalazł się kraj, przyznaje krajowa reprezentantka Katolickiej Agencji Pomocowej, która jest częścią międzynarodowej sieci Caritas. Wskazuje również, że Kościół wydał niedawno przesłanie, apelując do wszystkich, aby usłyszeli płacz zimbabwejskich rodzin i zareagowali. Agencja stara się zaradzić problemowi zarówno doraźnie, jak i w perspektywie długoterminowej. Głównym jej zadaniem jest dostarczenie żywności i przywrócenie zasobów wody, jak również zapewnienie nasion na uprawy w następnym sezonie. W niektórych miejscach udało się naprawić tamy, ale większość pól jest sucha i poważnym problemem staje się brak wystarczającej ilości jedzenia. Zimbabwe było niegdyś nazywane spichlerzem Afryki. Dziś wiele osób dotkniętych jest ryzykiem śmierci głodowej.
We Włoszech rusza niecodzienny projekt parafialnego pielęgniarza. Jego celem jest pomoc osobom chorym i rodzinom, które się nimi opiekują. Pomysł powstał we współpracy Biura do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Konferencji Episkopatu Włoch oraz Rzymskiej Agencji do Spraw Zdrowia. Na początku obejmie on 3 diecezje. Odpowiadający ze strony kościelnej za projekt ksiądz Massimo Angelelli zaznaczył, że pomysł zrodził się z obserwacji rzeczywistości. Coraz więcej bowiem jest osób chorych, których nie stać na leczenie, oraz rodzin, które nie dysponują środkami, aby zapewnić chorym godną opiekę. Trzeba więc stworzyć sieć wsparcia, szukając takich rozwiązań, które pozwolą zapobiec powstawaniu nowej kultury wykluczenia, mówi ksiądz Angelelli.
W tym projekcie są jak gdyby dwa punkty odniesienia. Pierwszym jest parafialny koordynator posługujący w duszpasterstwie chorych. Wyobraźmy sobie diakona czy nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, który wie, jak skontaktować się z osobami potrzebującymi. Ta pierwsza faza gromadzenia danych pozwoli w stworzeniu listy potrzeb. Wtedy lokalny oddział służby zdrowia wyśle wykwalifikowaną osobę, a koordynator spotka się z nią, aby omówić sytuację. Nastąpi wymiana danych, przedstawione zostaną wszystkie potrzeby. Na przykład w jakiejś rodzinie jest osoba niepełnosprawna, w innej jest samotna starsza osoba, w jeszcze innej ktoś choruje na nieuleczalną chorobę, jak Alzheimer czy też jakiś przypadek onkologiczny. Wtedy pielęgniarka będzie mogła powiedzieć: na tym terytorium możemy poprosić o pomoc domową, możemy także znaleźć osoby ułatwiające dostęp do niektórych usług medycznych. Zostaną one ostatecznie wdrożone dla tych potrzebujących, a sytuacja będzie nadal monitorowana, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zaradzono potrzebom i przezwyciężono problem.
Tysiące Polaków pielgrzymowało do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville w Stanach Zjednoczonych. 32. piesza polonijna pielgrzymka maryjna wyruszyła z Chicago. W czasie dwudniowej drogi pątnicy rozważali słowa: trzymaj się ręki matki.
Trzymaj się ręki matki to zachęta, jaką papież Franciszek wypowiedział, odprawiając mszę świętą w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. Temat ten rozwinięty jest w konferencjach w czasie drogi. Gościem honorowym tegorocznej pielgrzymki jest kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Polski, ksiądz Zbigniew Kras. Dla ponad 5000 pielgrzymów odprawił on w Chicago mszę świętą koncelebrowaną na wyjście pielgrzymki. Liczba pielgrzymów w czasie drogi wzrasta i w drugim dniu pielgrzymowania do sanktuarium w Maryville przybyło już ponad 7000 pielgrzymów oraz drugie tyle, którzy przyjechali całymi rodzinami powitać pieszą pielgrzymkę i uczestniczyć w Eucharystii na jej zakończenie. Jest to niewątpliwie największe wydarzenie religijne Polonii w Stanach Zjednoczonych, dające świadectwo wiary i zarazem polskości. Dla Radia Watykańskiego, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville, ksiądz Bronisław Jakubiec, salwatorianin.
Jesteście iskrą, która może zmienić świat, przypominają wierzącym biskupi. Na Jasną Górę dotarło dziś ponad 12 tysięcy pieszych pielgrzymów. Aż 16 dni szli pątnicy z Suwałk, tylko nieco krócej z Elbląga. Wierni z diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji krakowskiej założyli regionalne stroje, by jeszcze bardziej pokazać przywiązanie i miłość do polskiej tradycji i oddać cześć Maryi.
Dla mnie to duże przeżycie. Na co dzień nie doświadcza się takich chwil. Przez ten trud poznajemy bardziej siebie.
Mimo że świat teraz jest taki mocno mobilny, to chce się trochę takiej atmosfery wspólnoty, takiego ciepła drugiego człowieka.
Licząca prawie 8,5 tysiąca osób pielgrzymka krakowska była w tym roku także okazaniem jedności z pasterzem, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, powiedział koordynator ksiądz Jan Przybocki.
Modlimy się o odwagę dla niego, by dalej z taką wielką determinacją bronił człowieka, bronił małżeństwa i rodziny i bronił życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Pielgrzymka krakowska tradycyjnie modliła się w drodze za papieża i ojczyznę, przypominała nauczanie świętego Jana Pawła II sprzed 40 laty. Podążała w niej także prawie tysięczna grupa Włochów z ruchu Comunione Liberazione. Pielgrzymi z zagranicy przyszli także w innych kompaniach: Francuzi, Węgrzy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, a nawet goście z Azji i Afryki, jak siostra Blessing z Nigerii.
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam pielgrzymować do tego sanktuarium, bo będąc jeszcze w Nigerii, dużo słyszałam o Czarnej Madonnie i Pan Bóg wysłuchał moich modlitw i pozwolił mi tutaj być.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.